Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Zaczął do nich mówić. Dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust. Ale też mówili, czy to nie jest syn Józefa? Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział. Zapewne przytoczycie mi to przysłowie. Lekarzu, pokaż nam na sobie, że twój lek jest skuteczny. Pokonaj także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnał. Zapewniam was, ciągnął dalej, że żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza. Kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię, lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydomskiej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Na te słowa gniew wezbrał we wszystkich zgromadzonych w synagodze. Zerwali się, wypchnęli Jezusa z miasta i zawlekli aż na krawędź góry, na której leżało miasto. Chcieli go strącić w dół. On jednak przeszedł między nimi i oddalił się.
Aż się człowiek zastanawia, co tam się właściwie stało. W jednej chwili zachwycają się tym, co powiedział Jezus. Czytamy, że byli pod wielkim wrażeniem tych słów, pełnych łaski. A chwilę później są gotowi go zabić. I to nie byle kogo, ale tego, który wychował się pośród nich. Tego, którego znali właściwie od dziecka. Więc naturalne jest dla nas myślenie, co takiego nastąpiło w nich samych, skąd taka drastyczna zmiana. Właściwie, kiedy spojrzeć na to z boku, chociaż nie wiem, czy ktoś z nas by się tego przyznał, można pomyśleć, że Jezus to sam sprowokował. Bo gdyby powiedział sobie, no cóż, jestem w mojej rodzinnej synagodze, wśród ludzi, którzy mnie znają i po prostu trzeba się zachować, no tak jakoś przyjaźnie, cała sytuacja potoczyłaby się inaczej. A wydaje się, że Jezus wręcz prowokuje ich do tego, co się stało. Że kiedy oni zadają jedno pytanie, on mówi im wprost wiele nieprzyjemnych rzeczy, tak jak było napisane, przykre prawdy. Więc tak jakby sam chciał, żeby coś w nich się zmieniło. Tak jakby sam znalazł czuły punkt, na który chce nacisnąć, na jakiś odcisk, na który chce nadepnąć i sprowokować ich do tego. I co właściwie on nacisnął, do czego się, można powiedzieć, odwołał, że aż tak wielki gniew, aż tak morderczą żądzę w nich zbudził. Co takiego stało się w tych ludziach, że zachwytu nad Jezusem, nad Jego słowami w bardzo krótkim czasie przeszli do chęci tego, aby Go zabić? To intrygujące pytanie, ale nie będziemy się nim dzisiaj zajmować. Nie dlatego, że nie ma na nie odpowiedzi, bo tak naprawdę możemy znaleźć odpowiedzi, to dosyć prawdopodobne, ale dlatego, że to pytanie i odpowiedzi na nie są pewnym przykładem jednego ze sposobów odczytywania Biblii. A chciałbym dzisiaj was zachęcić na przykładzie tego fragmentu, żebyśmy nauczyli się czytać Biblię także na inne sposoby. Biblia to jest fascynująca księga. Kiedy pierwszy raz otwieramy ją, kiedy narodzimy się z woli Boga, kiedy narodzimy się z góry i kiedy Duch Święty zaczyna tłumaczyć nam te słowa, pierwszy raz czytamy Pismo Święte i mamy wrażenie, że to wszystko przemawia wprost do nas. Wielu z was miało takie doświadczenie i moglibyście to opowiadać świadectwa. Niemalże z każdej kartki są słowa, które trafiają wprost do naszego serca, tak jak nigdy wcześniej. I później z czasem tak naprawdę Biblia cały czas może nas zaskakiwać, cały czas może do nas przemawiać, cały czas zachowuje tą świeżość, cały czas zachowuje tą niesamowitą moc, którą może do nas przemawiać. Możecie sobie pomyśleć, jasne, że tak mówisz, bo jesteś kaznodzieją, bo w kazaniu trzeba coś takiego powiedzieć, ale zapewniam was, naprawdę tak jest. Chociaż żeby to później doświadczyć, żeby to dostrzec, potrzebujemy też wzrastać w swoim sposobie czytania Biblii. Wiecie, Biblię można czytać na takim najbardziej podstawowym poziomie, który bym nazwał o mnie i dla mnie. W pewnym sensie to może być wypadkową tego, jak na początku spotykamy się z Pismem Świętym. Kiedy ono przemawia wprost do mnie, kiedy to są dosłownie słowa, które kierowane są wprost do mojego serca, bo Duch Święty ożywia je w ten sposób. Więc zakładamy, że to jest główny, jedyny, podstawowy sposób czytania Pisma Świętego. Czytamy ją po to, żeby znaleźć w niej słowa, które będą skierowane bezpośrednio do mnie. Czytamy tam po to, żeby znaleźć miejsca, osoby, sytuacje, z którymi to ja będę mógł się utożsamić. Traktujemy Biblię, że to jest księga napisana o mnie i dla mnie, odpowiadająca na moje pytania, odnosząca się do moich problemów, zawierająca obietnice dla mnie, księga, która tak naprawdę dotyczy mnie we wszystkim, co się dzieje w moim życiu. I czasami tak jest. Duch Święty cały czas przemawia do nas i od czasu do czasu będzie ożywiał w niesamowity sposób jakiś fragment Pisma Świętego i będziemy się czuli tak, jak na początku. Ale jeżeli czytamy Biblię tylko w ten sposób, jakby to była księga o mnie i dla mnie, wiąże się z tym pewne niebezpieczeństwo. Że jeżeli w jakimś fragmencie nie znajdziemy niczego o sobie, albo nie znajdziemy tam niczego dla mnie, uznamy, że ten fragment jest mało ważny. I może teraz zwracam się do tych z was, którzy jesteście wierzący od jakiegoś czasu i może powiem na głos o pewnym doświadczeniu, które jest doświadczeniem, było doświadczeniem wielu z nas, że jeżeli czytamy Biblię w ten sposób, po pewnym czasie znaczna jej część przestaje nas interesować, bo nie znajdujemy tam niczego o sobie i nie znajdujemy tam niczego dla siebie. Te inne fragmenty stają się dla nas nieczytelne, nieciekawe, niezrozumiałe. No bo co ja właściwie mogę znaleźć o sobie w Księdze Kapłańskiej, gdzie opisany jest cały system ofiarniczy Izraela? Co tam do mnie przemawia? I z czasem coraz bardziej zanurzamy się tylko w tych fragmentach, w tych miejscach, które wydają się do nas przemawiać, a cała szerokość Biblii, cały jej zasięg, to wszystko, co jest napisane, gdzieś tam odpływa w cień. I nawet jeżeli zmusimy się do tego, żeby przeczytać całą Biblię, właściwie niewiele pamiętamy z tego, co przeczytaliśmy, bo nie znaleźliśmy tam niczego o sobie, ani niczego dla siebie. Nie było tam nic o mnie, ani dla mnie, w związku z tym ta część staje się jakaś taka mało ważna. Dlatego, jeżeli chcecie czytać Biblię tak, żeby ona przemawiała do was cały czas, trzeba dokonać pewnego zwrotu w naszym myśleniu. Biblia to nie jest księga o mnie. Biblia to jest księga o Nim. Biblia to nie jest księga napisana dla mnie, ale Biblia to jest księga napisana o tym, jak ludzie reagują wobec Niego. Czyli nie chodzi tylko o mnie i dla mnie, ale o Nim i wobec Niego. Biblia tak naprawdę jest księgą o Bogu. To nie ja jestem głównym bohaterem Pisma Świętego. To nie jest księga napisana o mnie, ale o Bogu. I w każdej sytuacji, z którą mamy do czynienia w Piśmie Świętym, to Bóg jest głównym bohaterem. W każdym miejscu, które czytamy, to Bóg w pewnym sensie jest obecny, nawet jeżeli nie jest wymieniony wprost. Na przykład Księga Estery, jedna z niesamowitych ksiąg w Piśmie Świętym, bo ani razu nie wspomina Boga. Ale kiedy czytamy tę księgę, widzimy, że Bóg cały czas jest tam obecny, w jaki sposób On stawia się, ratuje swój naród. I to jest właściwie potrzebny sposób czytania Pisma Świętego. Biblia to jest księga, która mówi nam o Nim. Jaki Bóg jest, co Bóg czyni, co Bóg zrobił w przeszłości, jak traktował ludzi. A kiedy opowiada o ludziach, opowiada przede wszystkim o tym, jak ludzie odnosili się wobec Boga. w jaki sposób przyjmowali Jego łaskę albo w jaki sposób odrzucali Jego miłość. Więc Biblia to jest księga o Nim i wobec Niego. I żeby czytać Biblię w ten sposób, o Nim i wobec Niego, trzeba trochę dyscypliny, trzeba trochę wysiłku. Bo to już nie jest przeszukiwanie kartek Biblii, aż znajdę coś, co przemówi do mnie osobiście, ale to jest tak naprawdę wczytanie się i zadanie sobie pytania, co ten fragment, co ten prorok, co ta sytuacja mówi mi o Bogu. Wymaga pewnej dyscypliny myślenia, wymaga może nawet zdobycia pewnej wiedzy, czy to historycznej, czy kulturowej, żeby zrozumieć, w jakim kontekście te słowa zostały napisane. Ale nawet takie czytanie wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem. Bo czytając Biblię jako księgę tylko o Bogu, tylko o Nim i tylko wobec Niego, jak ludzie reagowali wobec Niego, możemy zostać w tym świecie i nigdy nie wrócić do teraźniejszości. Pomyślcie sobie, o, to tak jak w Twoich kazaniach. Nie? Dużo jest o Nim i dużo o tym, jak ludzie reagowali wobec Niego. Ale staram się też, żeby te kazania, które tutaj wygłaszamy, później miały ten zwrot do kolejnego sposobu czytania Biblii, który jest jeszcze bardziej nam potrzebny. Że to jest księga o nas i dla nas. Księga o nas i dla nas w tym sensie, że siadamy obok ludzi, którzy ją pisali. Obok tych proroków, którzy otrzymali objawienie Boże i spisywali je dla ludu Izraela. Obok ewangelistów, którzy starali się przekazać nam historię o Jezusie Chrystusie po to, żebyśmy pamiętali Jego słowa. Siadamy obok apostoła Pawła, kiedy pisze swoje listy. Siadamy razem z Kościołem, do których te listy napisał, po to, żeby wysłuchać tych listów razem z nimi. Czytamy tę księgę jako księgę, która skierowana jest do całego Kościoła, do tych pierwszych wierzących, którzy dosłownie żyli tymi słowami, których to była ich historia życia i siadamy pośród nich po to, żeby zobaczyć, co oni widzieli w tej sytuacji, co oni widzieli w tych słowach. I wtedy jakby czując tę więź, bardzo realną więź, bo my wszyscy jesteśmy Kościołem, jednym Kościołem, możemy odnosić prawdy w niej zawarte do siebie samych. Chociaż już nie indywidualnie, ale do nas jako wspólnoty. Bo nawet jeżeli jakiś fragment nie dotyczy mnie osobiście, nawet jakiś fragment nie przemawia do mnie osobiście, to jest fragment, który dotyczy całego Kościoła i przemawia do całego Kościoła i w związku z tym skierowany jest także do mnie. Więc do tego chcę was dzisiaj zachęcić na podstawie tego fragmentu, żebyśmy czytali Biblię nie tylko jako księgę o mnie i dla mnie, ale nauczyli się czytać ją jako księgę o Nim i wobec Niego, a później także dla nas i o nas. I ten fragment o tym, jak Jezus został odrzucony w Nazarecie, jest doskonałym przykładem, jak te różne odczytania zmieniają Jego wymowę. Popatrzcie, jakbyśmy go czytali na tym pierwszym poziomie. Jako to jest, że jakby Biblia była księgą o mnie i dla mnie. Kiedy czytam Biblię jako księgę o mnie i dla mnie, jak powiedziałem, szukam czegoś, co przemówi do mnie osobiście, więc jeżeli to są jakieś fragmenty prorockie, gdzie Bóg zwraca się w drugiej osobie bezpośrednio, to czuję się dosłownie tak, jakby do mnie mówił. Jeżeli to są psalmy, kiedy człowiek zwraca się do Boga, to mogę się utożsamić z tymi słowami. Ale różnego rodzaju historie albo narracje, jak nazywamy, stawiają mnie przed taką koniecznością zastanowienia się, z kim ja mam się tutaj utożsamić. I właściwie większość historii czytamy w ten sposób, że szukamy tam albo przykładu do naśladowania, albo przykładu, którego należy się wystrzegać. Nie? Otwieramy historię i myślimy sobie, mam postępować jak ten człowiek, czy mam postępować odwrotnie jak ten człowiek? Bo zakładamy, że każda historia ma mnie osobiście czegoś nauczyć. Więc kiedy otwieramy tę historię, historię o tym, jak Jezus był w Nazarecie i próbujemy znaleźć tam kogoś, z kim moglibyśmy się utożsamić, w Ewangelii Łukasza mamy tylko Jezusa i mamy ludzi, którzy byli w synagodze. Z kim więc możemy się utożsamiać? Z ludźmi, którzy byli w synagodze. I wtedy to pytanie, co takiego stało się w nich, że w jednej chwili z zachwytu nad Jezusem przeszli do chęci zamordowania Go, staje się bardzo ważne, bo potencjalnie to może być pytanie czy odpowiedź o mnie i ona będzie decydowała o tym, czy mam tych ludzi naśladować, czy raczej ich nie naśladować. Skoro chcieli zabić Jezusa, to raczej nie naśladować. Ale dlaczego mam ich naśladować? Co takiego było złego w nich? Co takiego się stało, czego ja w związku z tym muszę się wystrzegać? I zaczynamy robić coś, co bardzo łatwo nam przychodzi, co bardzo lubimy, dlatego że właściwie nie mamy innego wyboru, czytając Biblię w ten sposób. Zaczynamy psychologizować. Bo Łukasz nie mówi nam wprost o tym, co się z tymi ludźmi stało. W związku z tym czytamy ten fragment, próbując zrozumieć, co takiego następowało w ich psychice. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko psychologii. Wręcz przeciwnie, jeżeli znacie mnie trochę lepiej, to wiecie dlaczego. Ale kiedy my próbujemy, jako przedstawiciele naszej kultury, naszego świata, doszukiwać się myśli, motywów, tych przekonań serca w każdej historii, tak na dobrą sprawę wiele wkładamy w tym naszych własnych oczekiwań, naszych własnych pytań, naszych własnych informacji, naszych własnych oczekiwań. I czasami zgadniemy, czasami znajdziemy bardzo ciekawe informacje, ale czasami nie. To psychologizowanie przychodzi nam bardzo łatwo i powiem wam, cały czas to robimy. Za tydzień ja sam będę psychologizował, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak jestem w cudzysłowie niekonsekwentny, to przyjdźcie za tydzień, bo będzie dużo psychologizowania. Ale w tym wypadku to psychologizowanie prowadzi nas tylko do dwóch, trzech wniosków. Co takiego było w nich, co sprowokowało ich do takiego powiedzenia? Jedyna wskazówka, jaką możemy znaleźć, to te słowa, czy to nie jest syn Józefa. I rzeczywiście w innych Ewangeliach, jak sięgniemy, tam będziemy mieli więcej wypowiedzi. Czy to nie jest syn Józefa, czy jego bracia nie są pośród nas, czy on się nie wychowywał pośród nas. Tak jakby rzeczywiście oni podważali Jezusa jako tego, kim on jest. I wtedy się wydaje, że Jezus automatycznie konfrontuje coś, co jest w ich myślach. Coś, czego oni nawet nie wypowiedzieli na głos i dosłownie prowokuje ich jeszcze bardziej. Konfrontuje się z jakimś przekonaniem na swój temat, które jest w ich sercu. I co takiego wywołało ich gniew? Jedyna odpowiedź jest to, że wspomniał o poganach. I to również wydaje się bardzo prawdopodobne, bo wielu Żydów było przekonanych, że z poganami nie wolno mieć nic wspólnego. I to jest później jeden z problemów pierwszego kościoła. Więc kiedy Jezus mówi o tym, jak Bóg posłał swoich proroków do pogan, wychodzi na to, że to był ten odcisk, na który Jezus nadepnął, ten czuły punkt, którego dotknął i to wywołało ich wściekłość. Tylko czytając to w ten sposób, dochodzimy do takiego przerażającego wniosku. Nie wiem, czy ktoś z was powiedziałby wprost przerażającego, ale trochę tak jest. Że oto Jezus czyta w naszych myślach. Jeżeli tylko pojawi się w naszych głowach jakaś niestosowna myśl o Nim, jakaś wątpliwość, to Jezus nas skonfrontuje i dotknie nas najbardziej czuły punkt, tak że nasze prawdziwe myśli o Nim wyjdą na jaw i okaże się, czy my Go kochamy, czy mamy chęć Go zabić. Czytając Biblię jako księgę o mnie i dla mnie w tym fragmencie, odwołując się do tego psychologizowania, właściwie do takiego wniosku dochodzę. Zastanawiam się, co takiego chroni mnie, żebym nie stanął gdzieś pośród tych ludzi w synagodze, żebym ja nie wybiegł razem z nimi, ścigając Jezusa aż na to urwisko, aż na ten skraj tego wzgórza, na którym był położony Nazaret, żeby zepchnąć go z góry. Więc czytając Biblię w ten sposób, właściwie zastanawiam się, co mnie uchroni przed tym, żeby nie postąpić tak jak oni. A teraz popatrzmy, jak się zmienia ta historia, kiedy czytamy ją jako historię o Nim i wobec Niego. Kiedy nie jest tak ważne o tym, co zrobili ci ludzie. Kiedy nie musimy się wczytywać w ich motywy, bo Biblia w gruncie rzeczy skupia się raczej na tym, co ludzie robili i za to ich osądza. Kiedy nie musimy zastanawiać się, co kierowało ich sercem, ale zadajemy sobie pytanie, co ten fragment mówi nam o Nim, o Jezusie. I wiecie, tutaj robi się rzecz fascynująca. Jeżeli pamiętacie, wspomniałem wam, że Łukasz robi dziwną rzecz w swojej Ewangelii. Bo zarówno Marek i Mateusz, kiedy opisują wydarzenia z Nazaretu, umieszczają je znacznie, znacznie później. To nie jest pierwsza rzecz, którą Jezus robi, kiedy wraca z pustyni, kiedy wraca z kuszenia. On do Nazaretu idzie w swojej służbie, zdaje się z innych Ewangelii, znacznie, znacznie później. Zatem wygląda na to, że Łukasz bierze to wydarzenie i przesuwa je na sam początek Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że w tym wydarzeniu, że w tym, co nastąpiło wtedy w Nazarecie, on dojrzał niemalże zapowiedź wszystkiego, co spotka Jezusa. To wydarzenie w Nazarecie, to co Jezus powiedział i z jaką reakcją się spotkał, staje się dla Łukasza pewnego rodzaju skrótem całej Ewangelii. Więc patrząc na to, myślę sobie, gdybym miał tylko 2 minuty czasu, żeby opowiedzieć wam, co naprawdę stało się z Jezusem, pokazałbym wam to jedno wydarzenie i ono powiedziałoby wam wszystko. Dlatego bierze je, można powiedzieć, z tego porządku chronologicznego i przesuwa na sam początek. Ten pierwszy sabat w Ewangelii Łukasza, pierwszy sabat w Nazarecie jest tak naprawdę zapowiedzią całej Ewangelii. Wszystko, co wydarzyło się tego dnia, będzie się powtarzało przez całą Ewangelię, aż do samego końca. Spójrzcie na to w ten sposób. Zaczyna się od tego, że Jezus jako wierny Żyd przychodzi, tak jak wszyscy Żydzi, do synagogi w sobotę, aby modlić się do Boga. I to jest to, co mamy powtarzane w Ewangelii, że Jezus jest posłany do narodu żydowskiego, że przychodzi jako Mesjasz Izraela. Staje przed nimi i mówi, ja jestem tym, który został namaszczony, ja jestem tym, który został obiecany przez proroctwa Starego Testamentu. I będzie robił to przez całą swoją służbę. Będzie przedstawiał siebie jako wypełnienie proroctw, będzie przedstawiał siebie jako Mesjasza. Opowiada im, tak jak mówiliśmy tydzień temu, co stanowi istotę Ewangelii, że On przychodzi, aby uwolnić ludzi od ich chorób, uwolnić ludzi od nękania przez siły demoniczne, uwolnić ludzi, co najważniejsze, od ich grzechów. I Jezus będzie robił to przez cały czas. I teraz za każdym razem właściwie, w każdej Ewangelii zobaczycie ten sam motyw. Na początku Jezus spotyka się z wielką przychylnością. Bo kiedy uzdrawia ludzi, kiedy uwalnia ich od demonów, wszyscy są zachwyceni. Na początku Jezus wzbudza wielki entuzjazm w każdej Ewangelii. Ale zaraz potem w każdej Ewangelii pojawiają się pytania, ale kim On właściwie jest? To będzie pytanie, które zajmuje nawet Łukasza, znaczną część jego Ewangelii. Ludzie będą dociekać, ale kim on jest? Kim jest ten człowiek, który w pewnym sensie wychował się pośród nas? Skąd on przychodzi? Czy z Nazaretu może przyjść coś dobrego? Każda Ewangelia będzie stawiała to pytanie, kim on jest? I Żydzi, próbując odpowiedzieć sobie na te pytania, będą domagali się od Jezusa znaków. Ewangelii Jana to jest bardzo mocno podkreślane, ale każda Ewangelia to uwypukla. Że Żydzi, szczególnie faryzeusze, ci, którzy byli liderami, domagają się od Jezusa znaków. Pokaż nam coś jeszcze, dowiedz nam na szczególny dla nas sposób, że naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz. I Jezus wiele razy będzie sfrustrowany im żądaniem znaków, będzie mówił, ale czemu wy ciągle domagacie się znaków? Czy to, co czyni, nie wystarczy? Nie będzie żadnego innego znaku, z wyjątkiem tego, że jak Jonasz zostanę pochowany na 3 dni w wnętrznościach ziemi, a mimo to z niej wyjdę. Więc kiedy Żydzi domagają się znaków, Jezus cały czas odpowiada, nie przychodzę po to, żeby dawać wam znaki. Jeżeli to, co widzicie, wam nie wystarcza, to trudno. I w każdej Ewangelii jest ten motyw, że Jezus, widząc jak przywódcy żydowscy, bo najczęściej to były strony przywódców, ciągle kwestionują to, kim on jest, ciągle kwestionują to, co on czyni, ciągle kwestionują te znaki, które domagają się tych znaków, żeby dowiódł tego, co według nich ma im dowieść, Jezus zaczyna mówić o odrzuceniu. Zaczyna mówić o tym, o winnicy, która została dana dzierżawcom, ale ponieważ oni nie byli wierni temu, który im ją dał, czyli Bogu, ta winnica zostanie im odebrana i dana innym. Więc kiedy tutaj opowiada o prorokach ze Starego Testamentu, którzy zostali posłani do Izraela w chwilach tak naprawdę sądu i o tym, jak trafili do innych pogan, to jest niemalże jakby zapowiedź tego, co później dzieje się w całym Nowym Testamencie, że z powodu odrzucenia Jezusa przez przywódców narodu żydowskiego, a ci przywódcy nie będą mieli udziału w tym królestwie, które nastaje, a zostanie ono otwarte dla tych, którzy byli przez nich odrzucani. Dla trędowatych, dla pogan, dla wdów, dla nierządnic, dla celników. I tak jak w tym miejscu, to komunikat, te słowa o tym, że Bóg jest gotów was odrzucić ze względu na tych, do których chce okazać łaskę, to wzbudza wściekłość. To wzbudza wściekłość przywódców żydowskich. I co oni postanawiają zrobić? Postanawiają go zabić. Ponieważ nie mogą zrobić tego sami, nawiązują przymierze z okupantem, z wielkim systemem, z imperium tego świata, którym w Ewangelii jest Rzym, po to, żeby razem zgładzić Jezusa. I wydaje się, że są w stanie tego dokonać. Tak jak tutaj w Nazarecie, wydaje się, że są w stanie zepchnąć go z tej góry, na której go postawili i on już nigdy nie powstanie. Jeżeli ktoś by nakręcał film o, nie wiem, Ewangelii Łukasza, czy w ogóle o Ewangelii, to powinien właściwie przedstawić to w ten sposób, że Jezus gdzieś tam ucieka przed tymi ludźmi, jest cała masa, gdzieś go goni na skraj tej góry i nagle wszyscy zasuwają, także nie widzimy, co stało się z Jezusem i wszyscy stają gdzieś na tej krawędzi i my widzimy ich tylko z boku, z tyłu i nie wiemy, co się stało. I nagle oni zastygają i możemy sobie pomyśleć, i chyba im się udało. Chyba udało im się go zepnąć, chyba udało im się go ukamienować. Tylko że wtedy nagle oni zaczynają się rozstępować i widzimy Jezusa, który wychodzi, przechodzi pośród nich nietknięty. Czy to nie brzmi znajomo? Kiedy wszyscy byli przekonani, że udało się go zabić, kiedy wszyscy byli przekonani, że historia Jezusa dobiegła końca, on wyszedł z grobu nietknięte. Wiecie, kiedy myślimy o tym w ten sposób, że to jest historia o nim i o reakcjach ludzkich wobec niego, nagle cała ta opowieść Nazaretu staje się bardzo prosta do interpretacji. To jest Ewangelia w pigułce. Tak jakby Łukasz mówił nam, zanim powiem wam szczegółowo, pozwólcie, że powiem wam w skrócie, co się stanie. I ci, którzy znali historię Jezusa, może powiedzieć, czytając to, rozpoznawali wszystkie te elementy. A ci, którzy dopiero poznawali, mogą już mieć poczucie tego, co się stanie. Biblia to jest historia o nim i o ludzkich reakcjach wobec niego. I nie musimy nawet tak mocno psychologizować, co ci Nazarejczycy takiego sobie pomyśleli, bo w takim ujęciu oni są symbolem tak naprawdę tego, co się stało. Że ta wspaniała oferta zbawienia, uwolnienia, jaką przynosi Jezus, Mesjasz narodu, zostaje przez nich odrzucona. I tak jak cały naród później, nie, może nie cały naród, ale ci przywódcy chcieli go zniszczyć, ukamienować, nie dało się, bo Jezusa nie można zniszczyć. Nawet wtedy, kiedy wydawało się, że odnieśli sukces, on tak naprawdę wyszedł spośród nich nietknięty. A teraz popatrzcie, co się dzieje, kiedy podchodzimy do tej historii jako do historii o nas i dla nas. Kiedy siadamy z Łukaszem, który ją spisuje, kiedy siadamy razem z wiernymi pierwszych kościołów, którzy czytają tę Ewangelię, kiedy siadamy razem z Pawłem, który był przecież towarzyszem Łukasza, raczej to Łukasz był towarzyszem Pawła, i patrzymy na tę historię jako na zapowiedź tego, co nie tylko stało się w życiu Jezusa, ale co stało się też ich udziałem. Bo historia Jezusa tak naprawdę staje się też historią pierwszego Kościoła. Kiedy Paweł pisze później, że my w miejsce Boga wołamy, w miejsce Jezusa wołamy do ludzi, pojednajcie się, mówi, teraz my niesiemy to przesłanie wszystkim ludziom. Przesłanie o uwolnieniu, jakie jest w Bogu, o przebaczeniu grzechów. My wołamy do wszystkich, wróćcie do domu Ojca. Ale tak jak odrzucali Jezusa, tak samo odrzucają nas. Jeżeli czytacie Dzieje Apostolskie, zobaczycie tam dosłownie te same elementy. Tak jak tutaj w Nazarecie Żydzi wypędzili Jezusa z synagogi, tak będą wypędzali Pawła. Będą gonili za nim przez pół Europy po to, żeby próbować go zabić, żeby próbować go zniszczyć. Ale nie da się zniszczyć Pawła. Nawet jeżeli byśmy zdołali jego pokonać, to Kościół i tak będzie trwał. Więc pierwsi wierzący, czytając tę historię, widzą coś, czego byśmy nie zobaczyli, czytając tylko jako księgę dla mnie i o mnie. Bo nie utożsamiają się wcale z ludźmi z Nazaretu, ale utożsamiają się z Jezusem. W tej historii widzą też historię siebie. Tak jak odrzucali Jezusa, tak odrzucają i nas. Tak jak Jezus był niezrozumiany, tak samo my nie będziemy rozumiani. Tak jak Jego przesłanie o zbawieniu, które jest w Bogu, zostało odrzucone i wyśmiane, tak samo nasze słowa będą odrzucane i wyśmiewane. Tak jak przeciw Niemu zwrócili się z nienawiścią, tak samo zwracają się z nienawiścią wobec nas. I tak jak Jego próbowali zabić, tak samo i nas próbują zabić. I wtedy ten ostatni motyw, ten motyw, kiedy wydaje się, że zabili Jezusa, a mimo to musieli się rozstąpić i On wyszedł spośród nich znietnięty, staje się niesamowitą pociechą dla wszystkich, którzy czytają tę historię jako historię o Kościele, o nas i dla nas. Bo skoro nie mogli zabić Jezusa, nas również nie zdołają. I pierwsi wierzący, jeżeli czytamy cały Nowy Testament, widzieli w tej historii siebie. Wiele razy powtarzali te same słowa. Właściwie Jezus im to zapowiedział. Powiedział, nie jest sługa nad swojego Pana. Skoro mnie nienawidzili, was również nienawidzić będą. Zapowiedział im, słuchajcie, jesteście moimi uczniami. To nie znaczy tylko, że zdajecie u mnie jakiś test. Jesteście moimi uczniami, to znaczy idziecie tą samą drogą, którą ja przeszedłem. Jeżeli mnie tak traktowali, was też tak traktować będą. I pierwsi wierzący, Łukasz, Paweł, wszyscy inni, którzy czytali tą historię, tak naprawdę widzieli później, jak ona rozgrywała się w ich własnym życiu. Ale dlatego, że utożsamiali się z Jezusem, dlatego, że wiedzieli, jak ta historia się zakończyła, Że chociaż zdawało się, że Jezus mógł zginąć tego dnia w Nazarecie, nie zginął, bo nie można zniszczyć tego, co pochodzi od Boga, uświadamiają sobie, że nawet jeżeli nas fizycznie zabiją, to Kościoła i tak nie da się zabić. Tak jak Bóg uratował Jezusa, tak samo kiedyś uratuje nas. Apostoł Paweł, kiedy później pisze do Koryntian, w drugim liście Koryntian są niesamowite słowa, to jest w ogóle list, który jest bardzo osobisty dla apostoła Pawła. On pisze właśnie o Kościele, który wydaje się zepchnięty na krawędź, ale nikt nie jest w stanie zepchnąć go z tej krawędzi. Posłuchajcie tych słów. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy na swoich ciałach, aby życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby życie ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. Aby Jego życie ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. I w 6 rozdziale. We wszystkim, jako przedstawiciele Boga, stawiamy siebie za przykład. Wielkiej wytrwałości, w uciskach, w potrzebach, w niewygodach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręd sprawiedliwości, w ataku i obronie, przez chwałę i hańbę, przez sławę i niesławę, jako zwodziciela, jednak godni zaufania, jako nieznani, a jednak dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako bici, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, a jednak zawsze radośni, jako ubodzy, a jednak wielu wzbogacający, jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. Pierwszy Kościół, patrząc na Jezusa, widział w Nim siebie. I tak naprawdę Słowo Boże do tego nas zachęca. Tak naprawdę Słowo mówi, że na tym polega nasze zbawienie, że my jesteśmy w Chrystusie. I nagle ta historia, zamiast nas przerażać, jak mogłaby nas przerażać, gdybyśmy czytali tylko jako historię o mnie i dla mnie, staje się niesamowitą zachętą. Bo uświadamiamy sobie, że my też jesteśmy częścią tego Kościoła. Kościoła, którego można pobić, ale nie można go zabić. Którego można odebrać mu wszystko, a oni i tak będą najbogatsi. Którego można zasmucić, ale i tak nie można odebrać mu radości. Patrząc na tą historię, my możemy, mamy prawo, mamy absolutne prawo do tego, żeby zobaczyć w nim siebie. I nawet wtedy, kiedy stajemy na krawędzi, gdzie naprawdę dzieli nas tylko jeden krok, jedno popchnięcie, żeby zginąć, możemy sobie uświadomić, że nawet jeżeli nas z tej krawędzi zepchną, przyjdzie czas, kiedy wszyscy będą musieli się rozejść, a my wyjdziemy stamtąd nietknięci, dlatego że zmartwychwstaniemy razem z Nim. To staje się historią o nas i dla nas. W Chrystusie nie można nas pokonać. W Chrystusie nie można nas zwyciężyć. Jak można zwyciężyć tych, którzy kiedy upadają i tak cieszą się ze swojego zwycięstwa? Jak można zabić tych, którzy wierzą w zmartwychwstanie? Jak można złamać tych, którzy odbierając im wszystko, którzy uważają, że i tak wszystko co mają zawdzięczają Bogu? Jak można odebrać nadzieję tym, którzy całą swoją nadzieję upatrają w tym co Bóg czyni? Jak można skłonić do rozpaczy tych, którzy wiedzą, że w Bogu nie ma rozpaczy, bo On zawsze jest ich nadzieją? W Chrystusie jesteśmy niezwyciężeni. W Chrystusie jesteśmy niepokonani. W Chrystusie jesteśmy niezłomni. Ale nigdy nie będziemy panami. Nigdy nie będziemy tymi, którzy będą władać tym światem. Bo Jego historia jest naszą historią. Więc skoro Jego odrzucili, to znaczy, że nas też pewnie odrzucą. Niebezpieczeństwo tego trzeciego sposobu czytania Biblii polega na tym, że często będzie on nas konfrontował z rzeczami, których być może nie chcielibyśmy usłyszeć. I ta historia, historia o Jezusie, który mimo, że został odrzucony, nie został pokonany, kiedy staje się naszą historią i my uświadamiamy sobie, że chociaż jesteśmy odrzucani, nie zostaniemy pokonani, mówi nam także o tym, że będziemy odrzucani. że to będzie naszą częścią, że to będzie naszym doświadczeniem. I kiedy czytamy tę historię jako historię o nas i dla nas, historię dla Kościoła, którego my jesteśmy częścią, niestety nie mamy już ucieczki od tej myśli. W tym pierwszym sposobie czytania myśli uciec jest bardzo łatwo. Powiem sobie, to nie dla mnie, to nie o mnie. I mogę odsunąć ten fragment do tych fragmentów, które mnie nie interesują, wrócić do moich ulubionych fragmentów, które mam podkreślone i które do mnie przemawiają. Bo to księga o mnie, bo ona ma mówić do mnie. Ale kiedy jesteśmy już po tej drugiej stronie, kiedy czytamy ją z całym Kościołem, nawet jeżeli jakaś historia nie opisuje mnie osobiście, ona opisuje Kościół i w związku z tym jest moją historią. Wiecie, my nie jesteśmy prześladowani. W Polsce nie ma szans. Jakiekolwiek nieprzyjemności mogą was spotkać ze względu na wiarę Chrystusa, nie nazywajcie proszę tego prześladowaniem. Ale Kościół jest prześladowany. I tak jak modliliśmy się tydzień temu, to są nasi bracia i siostry, którzy doświadczają dokładnie tego. I owszem, na poziomie osobistym to nie jest moja historia, to nie jest twoja historia. My nie musimy się bać, nie musimy drżeć o własne życie, nie musimy patrzeć, jak nam wszystko odbierają tak jak oni. Ale to jest cały czas historia Kościoła. I w związku z tym to jest nasza historia. Chociaż nas osobiście to nie dotyka, bo czasami tak będzie, że nie wszystko będzie dotykało każdego z nas. Jako Kościół cały czas powtarzamy historię, powtarzamy tę drogę, którą szedł Jezus i będziemy ją powtarzać do samego końca. Ten świat będzie odrzucał to przesłanie. Ten świat będzie próbował to przesłanie zdławić. Ale tak jak nie mogli zniszczyć Jezusa, tak samo nie zniszczą Kościoła. I kiedy my nie doświadczamy tego prześladowania, nie doświadczamy tego odrzucenia, nie doświadczamy tego cierpienia tak jak inni, to nie znaczy, że Bóg wybrał nas do innego losu. Ale tylko tyle, że mamy łaskę, że akurat my osobiście tego nie doświadczamy. Ale jesteśmy częścią tego Kościoła. I w związku z tym w pewnym sensie to jest, a przynajmniej powinno być nasze doświadczenie. Nie będziemy panami tego świata. Nie będziemy królami, władcami, którzy tutaj będą mieli wszystko, co chcemy. Jeżeli twoje życie układa się dobrze, dziękuj Bogu za to, ale to nie jest reguła, a raczej wyjątek. Nasza historia jest historią Jezusa. To jest ta sama historia jak pierwszego Kościoła. Prędzej czy później to każdego może z nas spotkać. Zostaniemy odrzuceni, ale nie będziemy pokonani. Nie można pokonać tych, którzy są w Chrystusie. Więc kiedy czytacie Biblię, czytajcie ją jako księgę, która jest dla nas i o nas. Czasami trzeba będzie to rozłożyć na dwie części. Będzie historia dla nich i o nich, o pierwszym Kościele, bo nasze doświadczenie chwilowo się od tego różni. Ale musimy sobie uświadomić, że może chociaż teraz się różni, nie różni się w istocie. Ich doświadczenie jest naszym doświadczeniem. To, co spotkało Jezusa, spotka i nas. Ale tak jak pisał apostoł Paweł, my się tym chlubimy. My jesteśmy na to gotowi. My jesteśmy gotowi to przyjąć. Dlaczego? Bo nieważne, jak bardzo będziemy umierać w Nim, ważne, że my razem z Nim zmartwychwstaniemy. I to jest to, co sprawia, że stajemy się niezniszczalni, niepokonani, niezłomni. Ale będziemy odrzucani.